Zapraszamy na pierwszy odcinek podcastu
W stronę długowieczności.
Pan się przedstawi, panie profesorze.
Marek Postuła, kardiolog, internista, farmakolog kliniczny, entuzjasta zdrowego stylu życia, a przede wszystkim amator kolarz.
Ja się nazywam Krzysztof Łoniewski, też jestem zwolennikiem długiego życia, długowieczności, amator sportów motorycznych, właściwie wysiłku motorycznego, pływania. Nie będziemy tutaj na razie przynudzać naszymi aktywnościami. Pan się ładnie przedstawił. Panie profesorze, ile człowiek może żyć najdłużej?
Tutaj zdania są podzielone oczywiście na ten temat, zdania naukowców. Najbardziej popularną chyba informacją, czy też najczęściej powtarzaną w świecie nauki, to jest to, że nasz organizm jest zaprogramowany na życie 120 lat.
Czy to może wejść powszechnie w obieg, taka długość życia?
To jest bardzo dobre pytanie. No, my obserwujemy, że rzeczywiście liczba osób, które żyją powyżej 100 lat, bo to jest taki chyba dla nas najczęstsza wartość, do której się odnosimy, czyli ten 100-latek, te setne urodziny, to jest taki, można powiedzieć, magiczna bariera, nawet najczęściej w piśmiennictwie naukowym określana jako taką bariera, gdzie to jest osoba, która jest długowieczna. Te osoby długowieczne określamy jako te osoby, które żyją właśnie przynajmniej 100 lat. I tych osób, które żyją 100 lat w ostatnich dekadach procentowo zwiększyło się o ponad 50%.
Czyli bardzo dużo.
Tak, ale nadal jest to 0,03% całej populacji. Także jak popatrzymy sobie populacyjnie, nadal jest to duża rzadkość. Inaczej można to powiedzieć, że 1 na 3333 osoby to jest osoba, która przekracza 100 lat życia.
No to ja bym tutaj przytoczył kilka przykładów tych osób, które żyły bądź ciągle żyją najdłużej na świecie. Brazylijczyk José Paulino Gomes, prawie 128 lat miał życia, to jest niepotwierdzony wiek. Z kolei potwierdzone jest to, że francuska Jean Calment przeżyła 122 lata i 164 dni. Obecnie najstarszą żyjącą osobą na świecie jest Meksykanka Maria Branias Morera, urodzona w marcu 1907 roku, czyli ma 116 lat. Jeżeli chodzi o najstarszego żyjącego mężczyznę, to Wenezuelczyk Juan Vicente Perez Mora, urodzony w 1909 roku, czyli 114 lat. Czy pan widzi jakąś zależność, myśląc o miejscach tych osób, które tak długo żyją?
Te nazwiska, czy też narodowości, które pan redaktor wymienił, to takiego związku jednoznacznego nie ma, no bo mamy coś takiego, co nazywamy, tak to się nazywa Blue Zones, czyli te strefy na świecie, gdzie procentowo tych stulatków jest więcej niż ten procent, który ja państwu przed chwilą podałem.
Pan powie, gdzie to jest.
Tych miejsc na świecie jest 5. Jedno jest w Stanach Zjednoczonych, Kalifornia, Loma Linda, pewnie fajne miejsce do mieszkania.
Cieplutko, przyjemnie.
Drugie to jest Kostaryka, Nicoya. Też myślę, że można by tam chwilę pomieszkać.
Taki podzwrotnikowy klimat.
Coś bliżej nas to jest Sardynia we Włoszech, Ikaria w Grecji, to takie dwie wyspy na Morzu Śródziemnym, no i Okinawa w Japonii. To jest te 5 stref określanych powszechnie jako te tak zwane blue zones, gdzie rzeczywiście potencjalnie mieszkańcy tych stref żyją dłużej, czy też stulatków jest więcej niż w populacji ogólnej.
Panie profesorze, na pierwszy rzut ucha, dość ciepło, niezbyt duża amplituda temperatury rocznie, bliskość morza, takie rzeczy przychodzą do głowy.
No warto sobie spojrzeć też, panie redaktorze, na globus, bo to jak spojrzymy na globus, to jest bardzo zbliżona szerokość geograficzna. To rzeczywiście ten klimat ma duże znaczenie, jak popatrzymy sobie na te miejsca na świecie. No my niestety nie żyjemy w miejscu, które sprzyja długowieczności, bo przez połowę roku mamy ekspozycję na różne szkodliwe czynniki, które unoszą się w powietrzu.
To Kazik nawet o tym śpiewał.
Dokładnie, ale patrząc na to, co być może jest wspólnego między strefami Blue Zones, poza samą szerokością geograficzną, to jest pewnie kilka takich cech, które można wymienić, że są to cechy, które potencjalnie mogą mieć znaczenie, jeśli chodzi o nasz dobrostan zdrowotny i wpływ na naszą długowieczność.
No to proszę, co poza szerokością geograficzną? Siłą rzeczy nasuwa się takie skojarzenie, że dieta, no bo pewnie jest dość podobna mimo wszystko w tych miejscach.
Tak, rzeczywiście dieta, przede wszystkim to jest dieta
tak zwana śródziemnomorska.
Tak zwana śródziemnomorska, teraz coraz częściej używamy tej definicji dieta planetarna, Czyli dieta przede wszystkim w 95% oparta na produktach roślinnych, czyli praktycznie dieta wegetariańska, wegańska i rzeczywiście w tych strefach różne modyfikacje tej diety stanowią podstawę codziennego jedzenia.
Powiedział pan wegetariańska bardziej chyba niż wegańska, bo tak sobie myślę, że tam jednak ryby pewnie jedzą.
Rzeczywiście ryby jako główne źródło takiego białka zwierzęcego, to pewnie jest to, co jest wspólnego. Również to, co chyba zwraca uwagę, to dieta bogata w orzechy. Często mówiliśmy w naszych audycjach o orzechach, jak i roli orzechów w diecie.
No pan jest fanem włoskich orzechów, z tego co pamiętam.
Jestem fanem.
Pan się niemal nimi naciera.
Tak, no może nie nacieram się, ale rzeczywiście praktycznie codziennie jem orzech i to nie dlatego, że przyświeca mi jakakolwiek idea, tylko po prostu uwielbiam. Tak samo jak uwielbiam kawę, uwielbiam orzechy, a że okazuje się, że moje wybory żywieniowe mają właściwości prozdrowotne, to pewnie tym lepiej dla mnie. No ale wracając do tych Blue Zones, to co moją zawsze uwagę przykuwa, jak jestem na różnego rodzaju spotkaniach poświęconych długowieczności, gdzie eksperci z całego świata wypowiadają się na ten temat, no to to, co zawsze mnie uderza, to są te relacje z bliskimi. To są miejsca, gdzie te domy są wielopokoleniowe. Tam relacje są bardzo bliskie, tam całe pokolenia żyją w tym samym domu. Babcia, prababcia, rodzice z rodzeństwem, dzieci. I można powiedzieć, że to jest taka rodzinna trochę komuna, gdzie ludzie, te relacje budowane są wielopokoleniowe i są to relacje bardzo bliskie.
Rzeczywiście i Sycylia, i Grecja, prawda,
oparte
tak się
na
kojarzy.
Wsparciu takim i poczuciu bezpieczeństwa. I myślę, że to jest taka podstawa, która gdzieś w tych nowoczesnych społeczeństwach te relacje
się rozjechały.
No niestety żyjemy szybciej, skupiając się na celach dnia dzisiejszego, zapominając o tym, że nasza codzienność, nasze życie i nasza długowieczność, no to przede wszystkim wynika z tego, jak dobrze funkcjonujemy w relacjach z bliskimi.
Ja bym wtrącił, bo pewnie też o tym będziemy jeszcze kiedyś opowiadać, o najdłuższym badaniu na świecie. Tak było określone to badanie na Harvardzie, gdzie badano ludzi z różnych grup społecznych przez ponad 70 lat. I okazało się, że właśnie największy wpływ na długie życie w dobrym zdrowiu mają relacje.
Mówi pan o badaniu z Framingham. To jest taka miejscowość w Stanach Zjednoczonych, która rzeczywiście cała populacja jest badana od kilkudziesięcioleci. I rzeczywiście to badanie z Framingham, czy też mówimy już o nim badanie Framingham, przynosi nam cały czas nowe odkrycia dotyczące tego, co właściwie się dzieje z naszym organizmem i co wpływa na rozwój chorób, jakie czynniki rzutują na to, że osoby chorują lub są zdrowe.
Spróbowałem zbić profesora z pantałyku, nie da się. Przygotowany, chociaż nie powiedziałem, że będę go o to indagował. Panie profesorze, kontynuujemy wątek Blue Zones.
Ludzie zamieszkujący Blue Zones to doskonale wiedzą. Bardzo duże znaczenie ma brak ekspozycji na produkty zawierające nikotynę, czyli niepalenie papierosów. Dosyć trywialne wydaje się, ale patrząc na społeczeństwa zachodnie, to społeczeństwa zachodnie, gdzie coraz większa jest moda na niepalenie, no ale ja z przerażeniem czytam różnego rodzaju raporty, które pokazują, że młodsze pokolenie to ludzie, którzy może nie palą papierosów, ale palą produkty zawierające nikotynę, eksponują się na te produkty, bo to jest różnego rodzaju inhalatory, waporyzatory, czy inne nowego rodzaju urządzenia, które dostarczają nikotynę w różnej postaci.
Całkiem niedawno pan mi o tym powiedział, że tak naprawdę te nowe urządzenia, te właśnie waporyzatory czy inhalatory, wcale nie są lepsze od papierosów. Może jest ta różnica dotycząca temperatury spalania, natomiast pan powiedział, że pana przeraża to, co jest poza substancjami z nikotyną, bo to jest kompletnie nieprzebadane i dopiero za kilka czy kilkanaście lat okaże się, co jest w środku.
Wracając do tematu Blue Zones, no to rzeczywiście to, co jest jeszcze bardzo ważne, to jest ta stała, umiarkowana aktywność fizyczna. I to też mówimy o tym bardzo dużo i okazuje się, że Blue Zones, ludzie zamieszkujący Blue Zones to doskonale wiedzą. I aktywność fizyczna, no to są osoby, które, to są tereny, które są terenami rolnymi najczęściej, Czyli ta codzienna aktywność wynika trochę z pracy. Są to osoby, które nie mają czasu na siedzenie przed telewizorem i zajadanie swoich problemów. Są to osoby, które są permanentnie aktywne, a są aktywne dlatego, żeby zarobić pieniądze, utrzymać gospodarstwo, utrzymać rodzinę. I to myślę, że to też jest takie dla nas, ludzi, którzy funkcjonują w inny sposób. No my musimy sobie dostarczać tego wysiłku fizycznego trochę w inny sposób.
I przekonywać ludzi, że emerytura to wcale nie jest klapnięcie na fotelu czy na kanapie. Wprost przeciwnie.
Tak jest, no bo to popatrzmy sobie nawet na polskie społeczeństwo sprzed kilkudziesięciu lat, no to nawet na polskiej wsi chłopi pracowali do śmierci. Zawsze znalazła się dla nich praca, jakiś rodzaj aktywności, jakiś rodzaj obowiązku, który utrzymywał ich przede wszystkim codzienną aktywność fizyczną, ale też budował w nich potrzebę, czy też poczucie bycia częścią społeczności. I to jest właśnie też kolejny element, który jest wspólny dla mieszkańców Blue Zones, czyli to zaangażowanie społeczne. Czyli też nie wolno o tym zapominać, żeby się angażować społecznie, że różnego rodzaju udziały w wolontariatach, czy praca, która ma wymiar społeczny, czyli jest potrzebna z punktu widzenia społecznego, nie jest tylko i wyłącznie pracą wynikającą z potrzeby ekonomicznej, ale właśnie z potrzeby takiego zaangażowania społecznego. Jest to dużo zdrowsza praca z perspektywy naszego życia.
Pamiętam, jak byłem kiedyś w Japonii, w Tokio, przy okazji Mistrzostw Świata windsurfingu i właśnie uderzyło mnie to, że w sklepach pracują naprawdę starsze panie, takie już mocno siwiejące i dopiero teraz zaczynam rozumieć, dlaczego tak jest i dlaczego Japończycy żyją tak długo.
To nie tylko w Japonii, bo ja z kolei byłem w Stanach Zjednoczonych i rzeczywiście to, co mnie uderzyło, to w hipermarketach na kasach, czyli ta praca, która nie jest pracą wymagającą, jeśli chodzi o aktywność fizyczną, pracują osoby, które w naszym społeczeństwie, w społeczeństwie europejskim bardzo często są wykluczone, już są to osoby, które po prostu siedzą w domach. Też nie zapomnę tego widoku z kolei na siłowni, gdzie byłem na uczelnianej siłowni, na której spotykałem pracowników uniwersytetu, na którym byłem, ale spotykałem również zwykłych mieszkańców z okolic i uderzyło mnie sytuacja, gdzie trzy opiekunki przyprowadziły człowieka na około 90-paroletniego i posadziły go na fotelu, na którym można pedałować, taki rodzaj trenażera. I ten człowiek przez godzinę w swoim tempie wykonywał zadane ćwiczenia. I to było coś niesamowitego, coś, co mnie uderzyło i uświadomiło mi, jak wygląda nowoczesne społeczeństwo, że nowoczesne społeczeństwo to jest społeczeństwo, gdzie jesteś aktywny, jesteś częścią społeczności bez względu na wiek i twoje możliwości psychofizyczne. Najlepszy lek, jaki został wymyślony przez ludzkość, to nie ma nic lepszego niż aktywność fizyczna.
Panu profesorowi uśmiechnęły się oczy, bo pewnie sobie wyobraził, że wsiada na rower i jedzie 3 godziny, jak to zwykł czynić. Trochę tak, panie profesorze, jest?
Prawie czyta pan w moich myślach. Nie, uśmiechnąłem się dlatego, że jestem już po bieganiu dzisiaj porannym. I rzeczywiście to mi dało nową energię do funkcjonowania i na pewno ten dzień dzisiaj będzie bardzo fajny.
Tu postawimy kropkę i zapraszamy na nasz kolejny podcast. Tak jak wspomnieliśmy, będzie poświęcony aktywności fizycznej. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Na podcast W stronę długowieczności zapraszają profesor Marek Postula i Krzysztof Łoniewski.